Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry, Miejskie Sprawy. Zaczynamy dzisiaj w składzie Robert Anacki, reprezentujący Klub Prawa i Sprawiedliwości.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Patryk Broszko, Klub Gorzów Plus.
Witam pana, witam państwa.
Oraz Radosław Wróblewski, szef Klubu Koalicji Obywatelskiej.
Witam serdecznie.
Takie ostre wejście wszystkie na do studia.
Za mocno drzwiami chyba, nie?
Nie. Panowie, teraz poważnie. Wiadomo już, że będzie podwyżka za wywóz odpadów, za wywóz śmieci, ale nie wiadomo jeszcze, o ile ceny wzrosną. I tak oczami wyobraźni widzę już ten społeczny pomruk niezadowolenia, bo zawsze jak są podwyżki, pomruk taki jest. Ale to jest chyba dobra okazja, aby zapytać panów o to, jak w waszej ocenie wygląda segregacja obecnie wśród mieszkańców. Czy jest lepiej niż przed laty? Czy jest tak samo, jak było? Czy czasem też nie będzie tak, że ludzie powiedzą dość i przestaną segregować, bo ta frustracja społeczna po podwyżkach będzie duża, jeśli chodzi o samą ideę segregacji. Panowie, jak temat widzicie, zaczyna Patryk Broszko.
Ciężko odpowiedzieć na pana pytanie, ponieważ ja nie jestem jakimś obserwatorem naszych osiedlowych śmietników, żeby wiedzieć...
Ale śmieci pan nie wyrzuca?
Natomiast mogę powiedzieć sam po sobie, że rzeczywiście staram się segregować, a na pewno plastik jest dużo łatwiej segregować, kiedy mam na przykład puste butelki, wystarczy je zgnieść, wrzucić do osobnej reklamówki, one się nie brudzą i pomimo tego, że jest segregacja, to jest cały czas komfortowo w mieszkaniu. Natomiast takie luźne rozmowy z mieszkańcami, które się gdzieś tam przewijają w toku wykonywania mandatu radnego, wskazują, że rzeczywiście mieszkańcy segregują, chcieliby segregować. Nie każdemu się to udaje. Czasami człowiek się zapomina. Myślę, że to jeszcze musi upłynąć trochę czasu, żebyśmy tak jakby wyrobili w sobie ten nawyk segregacji. Bo patrząc na przykład naszych zachodnich sąsiadów, tam również, czy Niemcy, tam również trzeba było wielu pokoleń, żeby dojrzeli do tego, aby rzeczywiście segregować te śmieci. I myślę, że to jest ta ścieżka, którą powinniśmy podążać. Oczywiście musi to współgrać z takim systemem edukacyjnym, czyli to, co w szkole będzie przekazywane dzieci i młodzieży, to musimy już właśnie początkować to na tym etapie rozwoju młodzieży i dzieci, po to, żeby taki nawyk w nich zaszczepić i to ze strony rodziców, ale też ze strony szkoły. Myślę, że to jest jedyna droga, którą możemy podążać. Co do samych podwyżek, no sam jestem ciekaw, w jakiej kwocie będą to podwyżki. Z jednej strony człowiek czuje taką frustrację, z drugiej strony jak patrzy na rynek pracy, na te rosnące koszty pracy, no przecież od przyszłego roku mamy dużo wyższe minimalne wynagrodzenie, przecież to wszystko wpływa na to, że te koszty wywozu śmieci rosną. To nie bierze się z niczego.
Radosław Wróblewski.
Rzeczywiście trudno ocenić w tym momencie, jaka będzie skala podwyżek. Na pewno nikt nie będzie do końca zadowolony, jeżeli podwyższa się jakąś usługę, która jest w mieście. Natomiast też powiedzmy sobie tak, no mieszkańcy, jeśli chodzi o segregację śmieci, już dzisiaj ci, którzy nie segregują śmieci, płacą wyższą stawkę, ci, którzy śmieci segregują, płacą stawkę niższą. Więc jak gdyby tutaj też to jest taka rzecz naturalna i myślę, że oczywiście ta podwyżka nie zmieni tychże to proporcji, bowiem rzeczywiście mniejsza opłata jest premią za segregowanie. Natomiast jak to wygląda? No pewno wygląda różnie, ale tu też niejednokrotnie rozmawialiśmy na antenie Państwa Rozgłośni o problemie właśnie śmieci, często wyrzucanych gdzieś przypadkowo przez mieszkańców, czy tak jak to mówię, takich, którzy nie lubią czystości. Natomiast powiem też tak, że dla nas najważniejsze jest, by miasto również inwestowało i zachęcało tym samym mieszkańców do segregowania w nowoczesne sposoby właśnie utylizacji, zbierania i utylizacji tych śmieci. Zobaczmy, że przy kwadracie mamy miejsce, sam kwadrat jest zrewitalizowany, piękne miejsce, oblegane przez mieszkańców, a gdzieś tam uliczki boczne w tym momencie, brzydkie kosze na śmieci, duże, często przeładowane, gdzieś te śmieci walające się na ziemi. I o to chodzi, żeby właśnie tworzyć tą infrastrukturę, która także zachęci mieszkańców do segregowania śmieci, bo ludzie jak zobaczą, że coś dla nich stworzono, to myślę w tym momencie są w stanie przekonać się, że warto również taką segregację przeprowadzać.
I tutaj bardzo często przez słuchaczy podnoszony był ten temat segregacji, to znaczy sami mieszkańcy stawiali sobie pytanie, po co my segregujemy, skoro przyjeżdża samochód zabierający odpady i wszystko wrzucane jest do jednego wielkiego zbiornika.
Robert Ale jeżeli Hanecki. Są worki na przykład i ludzie mają worka posegregowane,
no tak, bo segreguje
to pomimo
się
tego, worka. Że wszystko leci do jednego dużego samochodu, to i tak później
przy odbiorze jest
łatwość,
przy odbiorze. Zdecydowanie łatwiej odbierać takie śmieci i je segregować już na miejscu.
Robert Hanecki, jest lepiej, tak samo, gorzej? Może pan odczytuje nastroje mieszkańców?
Panie redaktorze, od dłuższego czasu jest dużo gorzej, dlatego że zamiast naturalnie regulowanego rynku prawami rynku, mamy wyregulowane ustawowo to, jak wygląda organizowanie wywozu śmieci i wybór firm. I mamy tutaj pośrednio właśnie Związek Celowy Gmin, który rzeczywiście wprowadził na początku już organizacyjny chaos. To jest jeszcze ustawa, która wypłynęła tutaj akurat z obozu chyba Platformy i PSL. Nie pamiętam dokładnie, kto u państwa, tutaj może kolega będzie pamiętał, wpadł na taki pomysł, ale uważam, że to jest w ogóle do zmiany, jeżeli chodzi o regulacje takie prawne na szczeblu krajowym, żeby to rynek regulował. Dlaczego? No właśnie dlatego, że wtedy nie mieliśmy ani tej segregacji, ani innych kwestii, a jednak nie było problemu śmieci i tak podnoszonego w ogóle w przestrzeni publicznej. Ja z tego, co pamiętam, w ogóle w Polsce ten problem aż w takim zakresie nie istniał, choć Związek Celowy Gmin ma pewne swoje cele, o których chyba kiedyś dyskutowaliśmy tutaj na antenie, które rzeczywiście w tych kompetencjach mogłyby tam pozostać i te gminy mogłyby ze sobą współpracując realizować te zadania. Niemniej jednak sam wywóz śmieci jest dzisiaj trudnym tematem, dlatego że te obiektywne kwestie, o których tutaj koledzy przedmówcy mówili, jak koszty pracy rosnące, będą wpływały po prostu na koszty obsługi przez pracowników tych usług z wywozem właśnie śmieci, czy organizacją później ich utylizacji i tak dalej. Więc pośrednio te wszystkie koszty i bezpośrednio będą wpływały na końcową cenę tego, aby ktoś się od nas odbierał. Także nie jest lepiej i ze względów czynników takich rynkowych, obiektywnych, właśnie jak koszty pracy, na pewno nie będzie taniej. Te podwyżki są, myślę, że kwestią naturalną, ale z drugiej strony ta reorganizacja, aby to rynek wymuszał jak najniższe ceny, jak najlepsze usługi, ten wolny rynek, prawdziwy wolny rynek, powinien w mojej ocenie powrócić. I teraz jeszcze tylko jedno zdanie, dlatego że jeżeli chodzi o segregację, ja mogę to przekłamać i rzeczywiście sam optuję za tym, żebyśmy my wprowadzali tutaj taką kulturę, jaką z zachodu na przykład można obserwować, tu Patryk Broszko o tym mówił, czy kolega Wróblewski przed chwilą, ja się z tym w 100% zgadzam, że to jest właśnie też nasza rola tych tutaj, którzy publicznie o tym dyskutują, aby edukować, ale z drugiej strony to wymuszanie na przykład segregowania śmieci i ten czynnik na przykład cenowy wprowadzając, to od kolegów, którzy siedzą, mówiąc kolokwialnie, w utylizacji, słyszę, że później to i tak trafia na różnego rodzaju mechaniczne czy tam inne sortownie, jakieś kompostowniki i się to po prostu w inny sposób reguluje. Ja bym sobie życzył, aby Polska, patrząc na te kierunki, które obiera cały świat, wykorzystała te, mówiąc kolokwialnie, śmieci do tego, żeby produkować w przyszłości energię. Bo się okazuje, że są już dzisiaj technologie i życzyłbym sobie, żeby Gorzów Wielkopolski, my jako radni, żebyśmy znaleźli razem z panem prezydentem takie rozwiązania i takie inwestycje, aby na przykład taka wysokotechnologiczna, niezaczyszczająca na przykład tutaj środowiska infrastruktura powstała, która mogłaby na przykład wytwarzać energię i taki prosumencki na przykład rozwiązania, żebyśmy te koszty energii dzięki temu w Gorzowie.
Pytanie, czy te koszty nie są na dzisiaj jeszcze zbyt duże względem.
Ale żeby to prywatny inwestor zrobił, na przykład kosztem, nie wiem, jakieś działki i tak dalej, bo są inwestorzy, którzy chcą takie rzeczy realizować, a że sam gdzieś tam dotykam tego tematu, słyszę o takich rzeczach. To jest przyszłość, dekady, dwóch. No ale jesteśmy od tego, żeby planować dla przyszłych pokoleń, więc tego bym sobie życzył, żebyśmy my wykorzystali ten moment zmiany, tak działa na przykład zachodnia Europa, to się słyszy, żebyśmy te śmieci wykorzystywali na przykład do produkcji energii. Może się okazać, że to jest najlepszy kierunek.
Ja może też jeszcze odpowiem, rzeczywiście o śmieciach nie było głośno od momentu, kiedy rzeczywiście nie zaczęliśmy mówić o segregacji śmieci i tak dalej, natomiast problemem one były zawsze. Problemem były zawsze. Tutaj rzeczywiście to jest ważny taki wątek w dyskusji, ponieważ my cierpimy na niedostatek czegoś takiego, co nazywa się innowacyjnością. I to jest szczególnie w takich obszarach właśnie, jak wykorzystywać surowce wtórne. I ja myślę, że każda inicjatywa, każda metoda, każdy sposób, powiedzmy, zagospodarowania tych surowców wtórnych powinno się spotkać też z zainteresowaniem chociażby miasta. Jak już mówimy, czy o wolnym rynku, to też pamiętajmy, jest możliwość partnerstwa publiczno-prywatnego, ale po prostu tak, żeby te śmieci nas po prostu nie zalały, nie zniszczyły nam środowiska całkowicie. Warto by było pomyśleć o takich innowacyjnych, kreatywnych rozwiązaniach. Na to też są pieniądze i będą pieniądze w kolejnej perspektywie budżetu Unii Europejskiej, no więc właśnie, tutaj właśnie też trzeba iść w tym kierunku i myśleć perspektywicznie i faktycznie nie bać się tego, co będzie za 10-20 lat, bo rzeczywiście świat nam w tych rozwiązaniach technologicznych ucieka, a my też w Gorzowie narzekamy często, że inwestorzy, którzy do nas przychodzą, to mamy w tym momencie no, takie montownie, prawda, że ciężko tutaj o jakieś zaawansowane, powiedzmy, rozwiązania technologiczne i być może to jest ten kierunek, w który warto inwestować. Zresztą spółka Inneco też wraz z swoją rodziną, tą grupą spółek, też pewne rzeczy przeprowadza w tym obszarze. Ja mam nadzieję, że taka perspektywa jawić się będzie przez Gorzowskim Ośrodkiem Technologicznym, bo GOT ma duże szanse w przyszłej perspektywie finansowania ze środków unijnych właśnie na tego typu przedsięwzięcia. Nauka, biznes, żeby to ze sobą po prostu łączyć.
W całej tej dyskusji, w pierwszej naszej części rozmowy o odpadach komunalnych zabrakło na najważniejszego. No nie wiemy, jakie będą te podwyżki, jaka będzie skala podwyżek, no ale...
Niech miasto policzy.
Zawsze pod koniec roku pojawia się dyskusja o podwyżkach, no i to będą jedne z tych, które na...
Jeśli można jedno zdanie jeszcze a propos tych nowych technologii i wykorzystywania tych surowców wtórnych, to zwróćcie panowie uwagę, że często mamy w szkołach takie akcje zbierania nakrętek plastikowych. I przedsiębiorcy z Podgorzowa wykorzystują te nakrętki do produkcji kolejnych elementów plastikowych. Jednak ten zalążek wykorzystania tych surowców już istnieje i jest.
Ale tutaj ja mówiłem o aspekcie energetycznym. Dzisiaj na przykład wszystkie surowce, które mają organiczny charakter, mogą być z nich wytwarzane i wydostaje się po takim procesie para wodna i tak niewielkiej ilości CO2, że wpisujemy się w ogóle w tą politykę energetyczną i tą oś, o której tu kolega Wróblewski mówił, bo tych środków unijnych, które miasto później będzie mogło pozyskać, no będzie naprawdę wiele i ten prosumenckie podejście jest też do samorządów kierowane, a mówię to w imieniu pani minister Jadwigi Emilewicz, bo te rozwiązania były kreowane już w tamtym roku i tutaj Klub Prawa i Sprawiedliwości, Porozumienia i Solidarnej Polski jako Zjednoczona Prawica na pewno to zaproponuje. No, mówię w imieniu Porozumienia.
Panowie, proponuję przerwę. Myślę, że nie. Części naszego spotkania. Miejskie sprawy, Radni Rady Miasta i powracamy za kilka chwil.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie w studiu Radni Rady Miasta. Radosław Wróblewski, Robert Zanacki i Patryk Broszko. Dzisiaj bez reprezentacji klubu Kocham Gorzów. I zmieniamy temat z dużym sprzeciwem przedsiębiorców, ale i części, jak się okazuje, okolicznych mieszkańców. Spotkało się wprowadzenie kolejnych zmian na ulicy Wełniany Rynek. Przypomnę, że testowany jest tam kolejny wariant zmian w organizacji ruchu, bo w ten sposób urzędnicy chcą się przekonać, czy ich pomysł na uspokojenie ruchu w tym rejonie miasta spodoba się mieszkańcom. No i drugi etap testowania właśnie polega na uniemożliwieniu parkowania aut w północnej części ulicy Wełniany Rynek. No i to tak sobie myślę, że... W stół uderzono i nożyce się odezwały, bo dla nas to sygnał, że trzeba się stąd wynosić. Od razu odezwali się przedsiębiorcy. Panowie, z jednej strony estetyka miasta i zamysł zrobienia deptaku łącznie z ulicą Sikorskiego, a z drugiej strony interes społeczny, interes przedsiębiorców. Jak wy to widzicie? Radosław Wróblewski teraz na początek.
No jest takie starcie w tym momencie, kolejny etap. Skoro będziemy mieli przy katedrze właśnie aż do ulicy Sikorskiego, do Urzędu Miasta, będziemy mieli duży deptak. Tak. no to rzeczywiście co zrobić z tymi małymi uliczkami. I faktycznie jak tak przejeżdżamy właśnie w tym miejscu, czy przechadzamy się, no to sporo jest tam w tym momencie przedsiębiorstw. Tam mamy też restauracje, kawiarnie, mamy też takie działalność usługową, mamy sklepy spożywcze, więc w tym momencie przedsiębiorcy, którzy tam funkcjonują, no też potrzebują miejsca do parkowania. Mamy też bloki, mieszkańcy też potrzebują miejsca do parkowania. Samochody dostawcze, które gdzieś tam też co jakiś czas trafiają, jest tego coraz więcej. No a tu nagle miasto wychodzi z pomysłem, że będziemy ograniczać właśnie ruch poprzez właśnie inny sposób parkowania, tak? Być może docelowo w ogóle tam zamkniemy te miejsce dla ruchu kołowego, samochodowego. No i jest dylemat w tym momencie. Jak w ogóle jako mieszkaniec, gdybym ja tam mieszkał, no rzeczywiście byłbym zdziwiony, byłbym zdumiony, czy też przedsiębiorca, który prowadzi tam działalność, no w jakiś sposób by to ograniczało moje pole manewru. Ale to tak z jednej strony to jest jak gdyby takie dylematy. Z drugiej strony miasto, jeżeli miasto chce uporządkować tę część miasta i stworzyć jak gdyby taką przestrzeń atrakcyjną dla mieszkańców i to centrum powinno mieć charakter właściwego centrum, a więc takie spacerowe, troszeczkę powiedzmy też takie rekreacyjne, no to też nie ma wyboru. To rzeczywiście takie miejsca powinny jak najbardziej zawierać ograniczenie dla ruchu kołowego. Ja jestem też ciekaw, bo tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, to na razie jest w etapie testowania i zobaczymy, jakie będą wyniki, wnioski i ewentualnie rekomendacje w tym momencie przedstawione prezydentowi miasta. Mam nadzieję, że także Radzie Miasta, żeby móc zająć jak gdyby ostateczne takie, czy wyrobić sobie ostateczne zdanie na ten temat.
Ja tak zastanawiam się, słuchając pana, czy ten w pewnym sensie opór społeczny nie jest wynikiem pewnego przyzwyczajenia. Proszę spojrzeć na drugie wojewódzkie miasto, jakim jest Zielona Góra, które ma w centrum deptak i też tam mieszkają ludzie i też tam są przedsiębiorcy i to wszystko może funkcjonować.
Ja akurat jako osoba, która również pracuje w Zielonej Górze i właśnie często chadzam deptakiem rano, po południu, wieczorem, mogę powiedzieć tak, rzeczywiście, to jest jak gdyby, ale ten rynek, ten deptak jest inaczej skonstruowany. To jest jak gdyby taka inna zabudowa architektoniczna, ale powiem też tak, że wiele uliczek bocznych w Zielonej Górze, to po prostu tam możemy być zdziwieni, bo tam naprawdę one tętnią życiem. Tam są butiki, sklepy, kawiarnie, restauracje, jakieś małe lokale, gdzieś ten widać po prostu, że jest rzemiosło, że jest jakiś mały biznes, a oczywiście też miejsca do parkowania nie ma za dużo, wiele uliczek ma ograniczenie, wiele uliczek jest trudno po prostu w ciągu dnia wjechać, także miasto Zielona Góra, myślę, też boryka się z tym problemem. To nie jest tak, że oni mają ten problem rozwiązany.
Patryk Broszko.
Właśnie w toku wypowiedzi tutaj mojego przedmówcy, kolegi Radka, wypisałem sobie na kartce dwa miasta, Poznań i Wrocław. Doskonale wiemy, jak wyglądają tam rynki. To są ogromne powierzchnie, gdzie dookoła mamy sklepy, gdzie mamy restauracje, a jeszcze nad tymi restauracjami w kamienicach mieszkają ludzie. I okazuje się, że jest dojazd dla transportu do tych sklepów, tak, na zaopatrzenie towaru, do tych restauracji, jeszcze mieszkańcy mają gdzie dojechać. Więc podzielam w pewnej części pogląd pana redaktora, że rzeczywiście jest to też kwestia przyzwyczajenia, bo ile razy przerabialiśmy już na terenie miasta Gorzowa wprowadzanie pewnego nowum i pewnych oporów ze strony mieszkańców, jednakże po pewnym czasie one się przyjmowały, tak? Natomiast rozumiem mieszkańców o tyle, że jesteśmy ciągle na etapie remontu ulicy Sikorskiego i ulicy Chrobrego. I w związku z tymi remontami jest utrudniony dojazd już z każdej strony, bo przy tym ograniczeniu ruchu właśnie na ulicy Hawlańskiej, tak na wełniany rynek, no to praktycznie ciężko jakkolwiek do centrum dojechać. Być może trzeba było te testy rozpocząć w sytuacji, kiedy będziemy mieli już zakończoną Sikorskiego i Chrobrego. Natomiast rozumiem też, że służby prezydenta starają się to zazębić jak najbardziej czasowo z uwagi na to, że planujemy przecież wejść w ulicę, remont ulicy Hawlańskiej, wełniany rynek i całej Chrobrego, tak? Łącznie z Mieszka Pierwszego i to jest już najbliższa przyszłość. Dlatego starałbym się gdzieś tutaj wypośrodkować ten problem. mieszkańcy muszą wiedzieć, że będzie to coś nowego, do czego można się przyzwyczaić, i poza tym też chciałem zwrócić, że mieszkańcy mają karty mieszkańców, przez co mogą parkować w miejscach wyznaczonych, w miejscach, które dzisiaj są zachowane, natomiast problemy mają przedsiębiorcy i to już zostało też mi zgłaszane, że nie mogą dojechać dostawy z towarami, czy chociażby osoba, która, dajmy na to, remontowała jedno z mieszkań w tym bloku, który jest przy właśnie ulicy Wełniany Rynek, nie miała jak dojechać, żeby wypakować drabiny, jakieś ciężkie sprzęty i tak dalej. No to jest pewna dolegliwość, ale do tego można się przyzwyczaić, kiedy... i można...
Proszę bardzo, przerywam, bo ja myślę, że kiedy te remonty się zakończą, proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, to nie jest problemem dojechać przedsiębiorcom z towarem do swoich firm, do swoich sklepów. Wystarczy wprowadzić godziny, kiedy taki transport może się odbywać. Natomiast problemem będą miejsca parkingowe i tutaj się chyba panowie zgodzicie, jeśli chodzi o mieszkańców.
Tak, tylko panie redaktorze, wracając do tych dwóch miast, o których wcześniej powiedziałem, Wrocław, Poznań, jest zakaz poruszania się pojazdów w tym miejscu poza transportem, który ma właśnie dostarczyć towary do sklepów, tak? I to jest jakieś wyjście na przyszłość.
I Robert Danacki, proszę.
Rzeczywiście, jeżeli chodzi o Wrocław i Kraków, jeszcze dodam to tutaj osobiste jakieś ostatnie rozmowy z siostrą na temat właśnie dowozu towarów. Są też godziny nocne, w których na przykład może nawet kurier wjechać i bez problemu na przykład takiemu mieszkańcowi dostarczyć towar, czyli osoba z zewnątrz. I rzeczywiście to jest do przepracowania. Ja ostatnio u pana redaktora powiedziałem to samo powiedzenie, które powiem teraz, i to Winston Churchill kiedyś wygłosił, a że jestem optymistą, być jakimkolwiek innym nie ma większego sensu i w tym wypadku chyba też, ponieważ rzeczywiście jest tak, że do nowum trudno nam się przyzwyczaić, szczególnie w takiej sytuacji komunikacyjnej, jak mamy w mieście, kiedy jeszcze testuje się nas pod tym kątem, że stoimy w korkach sfrustrowani, a ktoś mówi, zobaczymy, czy będzie wam się dobrze funkcjonowało, jak jeszcze ograniczymy wam troszeczkę tą komunikację i wprowadzimy więcej tego chaosu. Myślę, że po prostu sam moment testowania tego, nawet taki aspekt psychologiczny, społeczny, decydował o tym, że negatywne było do tego nastawienie. Ja uważam, że jak będzie ten deptak i taka decyzja zapadła, jest to realizowane, to rzeczywiście nie ma sensu, aby te drogi dojazdowe gdzieś tam boczne były otwarte. I osobiście będę za tym optował, żeby to wykorzystać w taki sposób, aby dojazdy z zewnętrznych dróg powodowały, żeby mieszkańcy mogli bez problemu tam docierać i na jakichś skwerach, zamkniętych przestrzeniach parkować, i żeby miasto też pomogło komunikacyjnie rozwiązać te kwestie, żeby na przykład takie przejazdy niewyremontowane gdzieś tam są, powiedzmy, w tych starych kamienicach, gdzie można wjechać na przykład do wewnątrz, żeby też miasto zaangażowało się w kwestie ewentualnie pomocy, zarówno ekonomicznie na to patrząc, jak i w ogóle organizacyjnie właśnie tego, aby mieszkańcy bez problemu mogli dojechać do siebie parkować. Co do jakby tutaj transportu i dostarczania tego do usługodawców przede wszystkim, czy którzy się tam znajdują, to uważam, że oni jak ten deptak ruszy, na tym zyskają, bo dzisiaj rzeczywiście i tak jest tam trudno zaparkować, a jak ludzie wyjdą na te spacery, będą się tam przechadzać, to jednak pójdą do tej kawiarni, pójdą do tej restauracji, o której tutaj koledzy wspominali, czy na przykład na tym rogu, nie będę już tutaj reklamował, tą bułeczkę przysłowiową w tej piekarni, którą wszyscy znają, kupią, i ci przedsiębiorcy słusznie mogą mieć uwagi, no bo to oni inwestowali w to miasto latami, tworzyli te swoje marki kojarzone z tymi miejscami. Ja uważam, że powinni zachować te miejsca, a miasto powinno ich wesprzeć właśnie w takim zakresie, że jak upłynnimy ten ruch taki, powiedzmy, pieszy, rowerowy, może tam się pojawi też ruch, to ludzie będą po prostu tam zaglądali częściej i ekonomicznie się to wszystkim opłaci. Moment nie ten, aby to oceniać. Ja myślę, po zakończeniu inwestycji można przeprowadzić jeszcze raz takie testy, jak taki optymizm wróci w ruchu miejskim, jeżeli chodzi o komunikację samochodową, i wtedy powinno być lepiej. Dlatego wracając do tego powiedzenia, myślę, że będzie dobrze.
No, wy zgodzicie się panowie, że jednak w pierwszej kolejności potrzebna jest zmiana estetyzacji tych miejsc, to zarówno jak rynek Wełnianych, jak i w ulicach Chrobrego.
To jedno zdanie, bo przecież celem wyprowadzenia części ruchu z tej ulicy Wełniany Rynek jest właśnie to, żeby zadbać o jej estetykę, stworzyć tam skwer, stworzyć tam trochę więcej zieleni, ławki i tak dalej. Proszę zauważyć, ile było takich słów sprzeciwu, jeżeli chodzi o nowy kwadrat. Jak się okazuje, ten kwadrat się bardzo dobrze przyjął. Jest tam dużo więcej ludzi, aniżeli było w poprzedniej formie tego kwadratu, tak? Dlatego prosiłbym o więcej optymizmu, trochę cierpliwości. Naprawdę będzie pięknie wyglądało.
To się zgadzam. Kwadrat to miejsce, tak jak ja osobiście przy trójce dzieci, nie wyobrażam sobie dzisiaj bez tego kwadratu, tego punktu na przykład, gdzie można zjeść,
albo pójść wrócić do tego, co było.
Znaczy mówię, no nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby Gorzów dzisiaj istniał bez tego punktu i oby więcej takich miejsc, także tutaj no trochę optymizmu, ale to, co redaktor wskazał, to jest niezwykle istotne, aby za tym szła taka konsekwencja, żeby tą estetykę...
Musimy kończyć jeszcze jedno zdanie, redaktor.
Kwadrat to raz, ścieżka wzdłuż Kłodawki, kolejne bardzo piękne, wspaniałe miejsce, które pokazuje, że Gorzów naprawdę ma fajne zakątki, jest miastem do życia i do odpoczynku, a po prostu udane inwestycje z pieniędzy unijnych. I jeżeli w takim kierunku miasto będzie szło, to myślę, że wszyscy, jak tu siedzimy, będziemy w tym momencie zgodni, że...
O czym będziemy taki... rozmawiać.
Tak, właśnie.
No tak, tylko że to robią ci sami urzędnicy, ten sam prezydent i ta sama Rada Miasta, która zrobiła właśnie te rzeczy, o których przed chwilą powiedzieliśmy. Dlatego trochę więcej zaufania i naprawdę będzie to dobrze wyglądało.
Ścieżki rowerowe to oddzielny temat w naszym mieście, zauważyłem. Stworzył się oddzielny temat.
Ale też coraz lepiej jest, jeśli chodzi o tą infrastrukturę.
Oczywiście. Klubowych. Dziękuję panom. Radosław Wróblewski, szef klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta.
Dziękuję.
Robert Nowacki z klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję panie rektorze, pozdrawiam serdecznie.
Oraz Patryk Broszko, klub Gorzów.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Miejskie sprawy. Miejscy radni o najważniejszych sprawach w Gorzowie. Miejskie sprawy. Miejskie sprawy. W każdy wtorek po 13:00 na 95,6 FM.